Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak się macie? Jesteście radośni, czy jesteś tak zniszczony tym Sylwestrem, że po prostu ledwo co siedzisz tutaj? Powiem ci, że jak nie masz dzieci, to nie ma dla ciebie wymówek. My z moją żoną poszliśmy spać chyba gdzieś, znaczy ja w 3:30, a Filip już o 8:00 nas przywitał. 9:00. Wydawało mi się, że to była 8:00. Kochani, minął za nami rok 2016. Był to dobry rok dla ciebie? Podnieś rękę do góry, nie, że wszyscy podnoszą, tylko że powiedz, czy to był to dobry rok dla ciebie. Okej? Okay. Dla mnie to był jeden z najlepszych roków. Najlepszych, nie, roków. Najlepszych roków w moim życiu. To był bardzo dobry rok. Ale wiem, że Bóg ma ciągle więcej w roku 2017 i to jest jakby fantastyczne. I powiem wam, zastanawiając się nad tym, od czego możemy zacząć ten nowy rok, to są dwa sposoby, w jaki chrześcijanin się rozwija. W zasadzie trzy. Trzeci to jest ten, że się w ogóle nie rozwija. Ale pierwszy sposób polega na tym, że jesteś człowiekiem, który bierzesz udział w jakichś takich różnego rodzaju chrześcijańskich wydarzeniach, jeździsz na jakieś konferencje i tam cię dopingują po prostu różnymi rzeczami. Jesteś podekscytowany i wracasz do domu i ta ekscytacja trwa tydzień, dwa. I powiem wam, tak w czasie uwielbienia tak sobie zacząłem myśleć, na ilu konferencjach ja byłem w tym roku? I konferencjach, na których głosiłem, było około 8. Kilka w Polsce, kilka w Czechach. I ciekawe jest to, jest bardzo ciekawe, że wszędzie są ci sami ludzie. Są ciągle ci sami ludzie. Patrzysz na nich od lat i od 10 lat jeżdżę po tych różnych konferencjach i powiem wam, to są wszędzie ci sami ludzie. Te same twarze i pamiętam, teraz byliśmy z Krysią na takiej konferencji we Wrocławiu i wysiadamy z samochodu i idą starzy znajomi, tak? Hej, hej, hej. To jest od lat. To jest jak takie odgrzewane kotlety od lat. Czy jesteś na Exodusie, czy jesteś na początku, czy jesteś na decydującym momencie, czy jesteś na zdobywcach, to wszystko to jest to samo. I tak sobie myślę, jeśli ciągle ci ludzie jeżdżą już od 5 lat na te konferencje, powiedzmy, jest ta sama postawa i nic się nie zmienia, to zastanawiasz się, to czemu to ma do końca służyć? Jaki jest sens absolutnie tego wszystkiego? I powiem wam, że Bóg ma lepszą opcję wzrostu. Bóg ma lepszą opcję wzrostu, opcję, która jest taka zwyczajna, taka zwykła, ale ona powoduje w życiu chrześcijan prawdziwy wzrost. Pozwólcie, że wam przeczytam, co to jest. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie razem łamali chleb, i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzieliły między sobą zgodnie z tym, jak kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i prostocie serca, wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Rzeczą, narzędziem, którego Bóg używa do wzrostu chrześcijan, jest lokalny Kościół. Jest lokalny Kościół. Są ludzie, którzy twierdzą, że nie potrzebują lokalnego kościoła i później ich życie wygląda, jak wygląda. Jeśli się nie zgadzasz jakby z lokalnym kościołem, z koncepcją lokalnego kościoła, to nie jest tak, że ty się z tym nie zgadzasz, a mówisz, że się zgadzasz z resztą Biblii. Nie da się tak. Albo bierzesz to wszystko, albo bierzesz fragmenty. Lokalny kościół jest Bożym pomysłem na twój rozwój. I uwierz mi, że nie ma innego sposobu, aby dotrzeć twój charakter, aby zmienić twój charakter, aby nauczyć się współpracować z ludźmi, abyś to, co ty posiadasz, abyś umieścił to we właściwym kontekście, aby twoje powołanie, twoje obdarowanie znalazło się we właściwym kontekście, które ktoś będzie wspierał, ktoś będzie inwestował. Tym narzędziem jest lokalny kościół. Ja jestem fanatykiem lokalnego kościoła. Nie jestem fanatykiem kościoła online, nie jestem fanatykiem 700 miast, nie jestem fanatykiem żadnej organizacji chrześcijańskiej, bo one nie są lokalnym kościołem. Jestem strasznie agresywny, brutalny i święcie przekonany, że lokalny kościół jest środkiem do twojego wzrostu. Dlatego diabeł zrobi wszystko, abyś traktował to lekko. Dlatego diabeł zrobi wszystko, abyś poświęcał się temu w połowie. Abyś traktował to tak po macoszemu. Ja jestem w kościele, powiem wam, od 20 lat, prawie od 20 lat. Opuściłem dwa nabożeństwa, raz kiedy byłem w szpitalu w Opolu, drugi raz jak, przepraszam, trzy razy. Raz jak byłem chory, miałem jakąś grypę czy coś, nie mogłem pójść. I trzeci raz to jak byliśmy na fantastycznych wakacjach w Zakopanem i nie wiedzieliśmy, że tam w ogóle jest jakiś kościół w Zakopanem i zostaliśmy w domu. Najdziwniejsza niedziela w moim życiu. Najdziwniejsza niedziela w moim życiu. Tak dziwnie. I nie będę nigdy sabotował i szedł na kompromis pomiędzy wyborem pójściem do kościoła albo pójściem do kina, pójściem do zoo czy pojechaniem gdziekolwiek indziej. To jest dla mnie świętość. I widzę, że Bóg niesamowicie honoruje taką postawę. To jest postawa człowieka, który przychodzi i tydzień w tydzień, Biblia mówi codziennie, oni codziennie wołali do Boga, codziennie trwali przy Nim, nie tylko kiedy było fajnie, ale oni codziennie po prostu przychodzili. Jak ty możesz tydzień w tydzień przychodzić, brać udział w tym wszystkim, abyś mógł się rozwijać i tego ci życzę i gwarantuję ci jedną rzecz, jeśli wbijesz się naprawdę w Kościół, jeśli poddasz temu swoje serce, Bóg będzie ciebie błogosławił i Bóg będzie ciebie rozwijał. Bo nie jesteś w stanie osiągnąć swojego powołania tak sam. O, sam się wychowam. Nie wychowasz się sam. Ja jestem produktem wielu ludzi i wielu kościołów. To jest produkt, który wyszedł z tej kombinacji. Dlatego czasami kościół jest dla ciebie bardzo denerwującym miejscem, ponieważ jest ktoś, kto wie, że jeśli wyrwie cię stąd, jeśli wyrwie cię z kościoła lokalnego, to bardzo szybko popłyniesz. I moje 20-letnie doświadczenie krzyczy o tym. Diabeł działa tak, że najpierw przestajesz chodzić do kościoła, później się łudzisz się, że masz relację z Bogiem i czytasz Biblię, czytasz, modlisz się. Po 2 miesiącach już jesteś przeszłością. Tak to mniej więcej działa. Amen. Lokalny kościół jest Bożym narzędziem, lokalny kościół jest czymś, gdzie Bóg chce, abyś był, abyś mógł się rozwijać. Biblia nie mówi niczego o samotnym uczniu. Biblia nie mówi niczego o ludziach, którzy funkcjonowali sobie sami. Biblia mówi ciągle w kontekście Kościoła. I kiedy Paweł poznał Chrystusa, kiedy Chrystus mu się objawił w drodze do Damaszku, Chrystus powiedział Pawłowi taką ciekawą rzecz. Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł nie prześladował Chrystusa, bo Chrystus już zmartwychwstał. Ale Paweł prześladował Kościół. I dla Chrystusa Chrystus i Kościół to jest jedno. I to musimy zrozumieć w naszym całym chrześcijańskim świecie, w którym my żyjemy. Niektórzy ludzie chcą mieć Chrystusa, ale nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem. To tak nie działa. To już jest po prostu, ty już sobie wybierasz, co jest dla ciebie właściwe, a co nie jest dla ciebie właściwe. Chrystus jest głową Kościoła, a Kościół jest jego ciałem. Nie da się odciąć głowy, żeby głowa sama funkcjonowała i nie da się mieć ciała, która nie ma głowy. Okej? Okay? Amen? Dobrze. A chciałem dzisiaj do was mówić o czymś, co nie będzie jakieś wow, nie wiadomo co, ale chciałem mówić do ciebie, do was dzisiaj na taki temat, abyś mógł od dzisiaj zacząć układać swoje życie w taki sposób, że będziesz się rozwijał. W taki sposób, że będzie widoczny wzrost w twoim życiu. I powiem ci, to nie ma znaczenia, ile lat jesteś chrześcijaninem. To w ogóle nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy ty, będąc tam, gdzie jesteś, się rozwijasz. czy będąc tam, gdzie jesteś, czy się rozwijasz. I chciałem mówić dzisiaj o czymś, co być może już słyszałeś, być może o tym wiesz, ale chciałem mówić do ciebie, do was na temat właściwych priorytetów w swoim życiu. Możesz powiedzieć, ale mnie nie obchodzą priorytety. Chcę ci powiedzieć, i tak czy owak masz priorytety. Tak czy owak masz priorytety. Tak czy owak są rzeczy, które są dla ciebie najważniejsze i są rzeczy, które nie są dla ciebie istotne. I chciałem, żebyśmy porozmawiali na temat właściwych priorytetów. I jeśli nie notujesz, albo jeśli notujesz, to sobie to zapisuj, jeśli nie notujesz, to też sobie zapisuj, bo będzie tyle różnych rzeczy, że jak tego nie zapisujesz, to nie zapamiętasz tego, okej? Okay? Umówmy się, że tak będziemy funkcjonować. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Chrystus powiedział tak, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. I teraz pierwsze pytanie jest takie, co jest skarbem? Co jest naszym skarbem? Skarb to jest greckie słowo tezauros. Komuś się to kojarzy z jakąś taką stroną albo ze słownikiem języka angielskiego tezaurus. A komuś się coś tam kojarzy, tak? Tezauros to jest skarb. Natomiast słowo serce to jest greckie słowo kardia. I od tego pochodzi na przykład kardiolog, kardiologia. Kardia to jest serce, ale kardia oznacza również w języku greckim wewnętrzne ja lub siedziba naszych emocji. Kardia to jest twoje wewnętrzne ja oraz siedziba twoich emocji. Czyli Chrystus, kiedy mówi, tam gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce, on mówi innymi słowy, tam gdzie zainwestujesz pewne rzeczy, za tym pójdą twoje emocje. Za tym pójdzie to, co jest twoim wewnętrznym ja. I ciekawe jest to, co jest naszym skarbem. Jak myślisz, co jest naszym skarbem? Naszym skarbem po pierwsze jest nasz czas. To jest czas, mówiąc bardziej precyzyjnie, twój czas wolny. Jest czas, który musisz poświęcać w pracy i to jest normalne, ale twój czas wolny to jest twój skarb. Ty możesz z tym zrobić, co chcesz. Możesz sobie pograć w gry, możesz sobie pooglądać serial, możesz sobie pojeździć na rowerze, możesz sobie pojeździć na hulajnodze, możesz sobie pojeździć na wrotkach, możesz sobie pograć w piłkę, a możesz z czasem wolnym możesz zrobić, co chcesz. Więc pierwsza rzecz to jest twój czas. Druga rzecz to jest twoja energia życiowa. To są twoje siły fizyczne. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, która jest naszym skarbem, to są nasze pieniądze. I wychodzi z tego taki ładny akronim, taki ładny skrót, który nazywa się CEP. Łatwo zapamiętać. Ja byłem przyzwyczajony do tej nazwy przez wiele lat. Bardziej w wołaczu niż w mianowniku, ty cepie. Czas wolny, energia i pieniądze to jest twój skarb. I teraz to, w co ja zainwestuję swój czas, swoją energię i swoje pieniądze, jeśli ja się czemuś poświęcę, za tym pójdą moje emocje. Za tym pójdą moje emocje. Jeśli praca jest dla mnie moim skarbem, jeśli tam ja się temu całkowicie poświęcę, nie tylko czas, który mam w pracy, ale również czas wolny, ale poświęcę również temu całkowitą moją energię, no w pracy ciężko poświęcić pieniądze, tak, ale jeśli poświęcę swój czas i energię, to moje emocje pójdą za tym i w tym momencie stanę się człowiekiem, który stanie się pełnym pasji dla swojej pracy. Ja znam ludzi, którzy od wielu, wielu lat, jest to w trudno uwierzyć, ale oni są ciągle pełni pasji do swojej pracy. Dlaczego tak jest? Bo tam poświęcają swój czas i tam poświęcają swoją energię. Jeśli weźmiesz jakieś hobby i temu będziesz poświęcał swój czas wolny i temu będziesz poświęcał swoją energię i temu będziesz poświęcał swoje pieniądze, to za tym pójdą emocje. I to stanie się priorytetem w twoim życiu. A więc jeśli chcesz sobie zadać pytanie, co jest twoim skarbem, to zadaj sobie pytanie, na co poświęcasz najwięcej czasu wolnego. Zadaj sobie pytanie, gdzie inwestujesz swoją energię, którą masz. I zadaj sobie pytanie, gdzie idą twoje pieniądze. Jeśli moim skarbem byłaby koszykówka, tak jak miało to miejsce wiele lat temu, to na to poświęcałbym mnóstwo czasu, na to poświęcałbym moją energię i na to poświęcałbym moje pieniądze. I gdybym te trzy rzeczy poświęcał, to tam byłoby również moje serce, szłyby za tym moje emocje, tam byłaby moja pasja. Zauważyłeś taki mechanizm w życiu swoim i w życiu innych ludzi? A więc tam, gdzie jest twój czas, tam, gdzie jest twoja energia, tam, gdzie są twoje pieniądze, tam będzie twój skarb. Tam będzie twoje serce. I powiem ci tak. Bóg nie chce, abyś lokował swój skarb w rzeczach, które mają tymczasową egzystencję. Mój czas, moje pieniądze i moja energia fizyczna może być spożytkowana na coś, co będzie miało większy wpływ niż moje krótkie życie tutaj na ziemi. Bóg nie chce, abyś inwestował swojego skarbu w rzeczy, które są tymczasowe, ponieważ tymczasowość nie da ci nigdy wiecznej satysfakcji. I możemy mieć chrześcijaństwo, które jest uzależnione od okoliczności, uzależnione od emocji, że czasami jest podekscytowane, czasami nie jest podekscytowane i bardzo często wynika to z tego, że my poświęcamy swój czas, energię i pieniądze w rzeczy, które mają tymczasowe znaczenie. Co nie ma tymczasowego znaczenia? Co ma wieczne znaczenie? To, że spędzę czas z kimś, kto nie zna Jezusa. Co ma wieczne znaczenie? To, że powiem do ciebie to kazanie dzisiaj, które może zmienić twoje życie całkowicie i będzie miało wpływ na wieczność. To, że poświęcę to, co Bóg mi dał, aby służyć innym ludziom. To, jeśli wezmę moje pieniądze i będę chciał wspierać służbę kogoś innego. To, że wezmę moje pieniądze i zaadoptuję dwójkę dzieci w Afryce, aby ich wspierać. To, że wezmę moje pieniądze i zainwestuję je w budynek, który będziemy budować w Kananie, bo to nie jest budynek tak bardzo dla mnie, jak dla moich dzieci i dla dzieci ich dzieci. To jest coś, co ma wieczne znaczenie. Powiedz mi, ludzie, którzy są powołani do życia wiecznego, czyli chrześcijanie, kiedy ich cele są tymczasowe, kiedy ich cele są takie po prostu krótkoterminowe, na zasadzie zbudujmy dom, na zasadzie kupię sobie samochód, na zasadzie pojedźmy na wakacje, to jest wszystko tymczasowe, to nie ma wiecznego znaczenia. Ale jeśli wezmę to, co mam, czas, energię i pieniądze i zainwestuję w rzeczy, które mają znaczenie, to za tym pójdą moje emocje i wytworzy się w moim życiu pasja do tego, co wieczne. Amen? A więc to jest mój skarb. Gdzie umieścić swój skarb? Mówiliśmy o tym, że po pierwsze nie w rzeczach, które są tymczasowe, ale w rzeczach, które mają wieczne znaczenie. Ale to, gdzie możesz umieścić swój skarb, to w taki sposób, aby poukładać priorytety w twoim życiu. Abyś budował swoje życie w mądry sposób. Powiem ci tak, ja nie chcę, aby chrześcijanie w naszym kościele to byli ludzie uzależnieni od emocji, aby to byli ludzie uzależnieni od danej niedzieli, aby to byli ludzie uzależnieni od tego, czy jest jakiś gość z zagranicy, czy nie ma, albo od tego, czy Duch Święty kogoś uzdrowi, czy nie uzdrowi. Chcę, żebyś rósł na dojrzałego chrześcijanina, który cały czas rośnie do przodu, który cały czas wzrasta i stajesz się jak góra Syjon, która jest nie do poruszenia w ciężkim czasie. I mieliśmy sytuację w tym roku, niestety mieliśmy kilka pogrzebów w tamtym roku. I to, co było fantastyczne, że ludzie, którzy byli częścią tego kościoła, którzy stracili kogoś bliskiego, to oni po prostu byli jak góra Syjon. Oni byli niewzruszeni tym, co się stało, ale tylko dlatego, że ich chrześcijaństwo było budowane codziennie. Ich chrześcijaństwo, ich skarb był inwestowany codziennie w rzeczy, które mają wieczne znaczenie. Więc gdzie umieścić swój skarb? Wayne Cordero, pastor kościoła w Honolulu. Naprawdę w Honolulu. Honolulu, nieważne. Powiedział taką ciekawą rzecz. 80% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy. Zaklaskaj dla siebie. 80% rzeczy. Czyli tak naprawdę każdy jest w stanie posprzątać mieszkanie, każdy jest w stanie umyć zęby i nie udusić się przy okazji. Każdy jest w stanie wyjść z psem na spacer, każdy jest w stanie słuchać muzyki, każdy jest w stanie rozmawiać ze znajomym, każdy jest w stanie przeglądać Facebooka, każdy jest w stanie oglądać serial, każdy jest w stanie grać w grę komputerową. Każdy jest, to są 80% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy. 15% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy, ale po odpowiednim przeszkoleniu. Czyli 15% rzeczy, które robisz, jest w stanie zrobić każdy po odpowiednim przeszkoleniu. Czyli jeśli jeździsz samochodem, to ktoś, kto pójdzie na kurs prawo jazdy, też się może tego nauczyć. Jeśli znasz język angielski, to ktoś, kto będzie się uczył języka angielskiego, też jest w stanie posiąść tą umiejętność. Jeśli znasz język niemiecki, rosyjski, francuski, jeśli ktoś pójdzie i się zacznie tego uczyć, to on się tego nauczy. Tak? 15% rzeczy. Obsługa komputera, pływanie i inne rzeczy, jeżdżenie na łyżwach i te wszystkie okropne rzeczy. Okropne dlatego, że ich nie umiem. Jazda na łyżwach, Panie Boże. I to jest 15%. Ale jest 5% rzeczy, których nie zrobi nikt za ciebie. I te 5% rzeczy to są rzeczy, za które Bóg pociągnie ciebie do odpowiedzialności. To 5%. To są rzeczy, które ty i tylko ty możesz zrobić. Te 5% to są nasze priorytety. I to, co ci powiem, jest doświadczeniem ludzi, którzy żyli z Bogiem całe życie, na końcu umarli i potwierdzili to, że to jest prawda. To jest doświadczenie moje, żyjąc 20 lat z Bogiem, że to jest prawda. To jest doświadczenie wielu, wielu chrześcijan na całym świecie, że to jest prawda. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Jeśli to nie będzie dla ciebie priorytetem, to tak naprawdę możesz już iść do domu. Bo jeśli to nie będzie dla ciebie priorytetem, to wszystko to, co robisz, wszystko to, kim jesteś i cała reszta twojego życia nie ma większego sensu. Nikt nie jest w stanie mieć zamiast ciebie relacji z żywym Chrystusem. Nikt. Nikt nie jest w stanie zamiast ciebie mieć relacji z Bogiem. Nikt nie będzie się modlił zamiast ciebie. Nikt nie osiągnie, nikt nie odbierze od Boga to, co Bóg chce ci dać, jeśli ty sam na sam się z Nim nie spotkasz. I to jest absolutny klucz wszystkiego. Absolutny klucz wszystkiego. I jeśli pojawiają się problemy w twoim życiu, jeśli pojawiają się różne dziwne sytuacje w twoim życiu, jeśli pojawiają się dziwne stany w twoim życiu, to z jednego prostego powodu. Priorytet numer jeden w drabinie priorytetów wylądował na drugim, trzecim, piątym, dziesiątym miejscu. Tak jest. Bóg tak zbudował nasze życie, Bóg tak buduje nasze życie, że jeśli Jezus Chrystus, relacja z Nim jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie się układać. Twoje małżeństwo, twoje dzieci, twoja praca, twoje relacje, wszystko się będzie układać. Coś wam powiem, niesamowita rzecz. Ten rok dla mnie to był taki rok, kiedy ludzie, z którymi miałem jakiś problem, większość z nich, albo przychodzili do mnie, żeby ze mną porozmawiać i wyjaśnić pewne rzeczy, aby przeprosić i tak dalej, albo prosili, czy ja mogę przyjechać do nich i z nimi porozmawiać i wyjaśnić pewne rzeczy. I cały rok był taki, że w zasadzie pozbyłem się wszystkich wrogów, także jest znowu czysta. Ta kategoria ludzi jest czysta. Jakbyś chciał wejść na ścieżkę wrogą ze mną, to jest miejsce. Nie masz konkurencji. I tak się... I dzwonię takiego mojego znajomego. To mówię, ten rok był niesamowity. Mówię, wszyscy wrogowie mi zniknęli. I ja mówię, ale jaja. I jestem teraz we Wrocławiu na konferencji. Jest czwartek wieczór, jest uwielbienie. Uwielbiamy Boga i nagle czuję, że Bóg mówi do mnie, że otworzył fragment w Przypowieściach Salomona, gdzie jest napisane tak. Jeśli drogi człowieka podobają się Panu, to on nawet jego wrogów z nim pojedna. Powiem wam, genialnie się poczułem. Mówię, wow. Oczywiście od razu wysłałem do tego mojego znajomego, który ma podobnie, tylko nikt nie dzwoni, nikt nie chce się spotykać, on ma ciągle dużo wrogów. I on mi zadał pytanie wcześniej, mówi, jak to jest, że ty tak masz, a ja tak nie mam? No i Bóg dał odpowiedź. I jemu, i mnie. Powiem wam, byłem w takim szoku na tym uwielbieniu, nie wiem, czy się śmiać, mówię, a wow, jeśli drogi człowieka podobają się Panu, to on nawet jego wrogów mu zjedna. To jest niesamowite. Jeśli masz relację z Chrystusem, jeśli On jest numerem jeden, to dookoła twojego życia będzie się dziać mnóstwo pozytywnych rzeczy, których ty nawet nie będziesz widział. Jeśli On jest numerem jeden. Gwarantuję ci jedną rzecz. Uczyń Go numerem jeden. Relacja z Nim. Druga rzecz to jest poznawanie Bożego Słowa. To jest najważniejsza rzecz. Wszyscy nam teraz wkręcają, że musisz biegać, że musisz mieć dietę, że musisz mieć to, tamto, owamto, że musisz to, tamto, owamto. Chcę coś powiedzieć. To jest dieta duchowego i życia pełnego sukcesu. Jezus jest numerem jeden. Na drugim miejscu jest poznawanie Bożego Słowa. Ale kiedy mówimy o poznawaniu Bożego Słowa, to co ja wam teraz mówię, to jest moje poznawanie Bożego Słowa, ale ja nie jestem w stanie poznać Bożego Słowa za ciebie. Dlatego, że Jakub w swoim liście powiedział, bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Człowiek, który słucha słowa, a nie wypełnia go, jest tym, który oszukuje samego siebie. I wydaje mi się, że przez całe 20 lat wysłuchałem około 10 tysięcy kazań i nie mam tu konkurencji. Nie wiem, czy w Polsce w ogóle mam konkurencję. Najlepszy jestem pod tym względem. Ale może 2% żyje w moim życiu. I to nie jest dobra wiadomość. Może 2% żyje w moim życiu. Przez lata przyzwyczaiłem się do zasypiania przy kazaniach. Ostatnio odkryłem, że higiena snu tego nie poleca, że tak nie wolno. I próbuję się od tego odkręcić, ale to nie jest takie proste. Pomimo tego, że innym mówię, że mają tak nie robić. Więc poznawanie Bożego Słowa, które nie jest, wiecie, tu nie chodzi tylko o to, żebyś czytał Biblię. Kto z was przeczytał Biblię przez cały rok? Dzisiaj zakończyłeś plan czytania Biblii. 4 osoby, chwała Bogu, super. To jest piękny moment, jak odhaczasz ostatni dzień i wszystko skończyłeś. Niesamowite, wszystko przeczytałeś, jest Biblia przez cały rok. Ale fajnie, Bóg mówi fajnie, ale nie chodzi tylko o to, abyś to czytał, ale chodzi o to, abyś to wprowadzał w życie. Dlatego, że Jan Chrzciciel był ulubionym kaznodzieją Heroda, króla Heroda. Król Herod to był ten, który ściął głowę Janowi Chrzcicielowi. I to jest fajny fragment. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 20 werset, Biblia mówi tak. Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że był człowiekiem sprawiedliwym i świętym i miał wzgląd na niego, a słuchając go wiele czynił i chętnie go słuchał. Wiecie, ja dostaję... sporo takich informacji, że wow, fantastyczne kazanie, ale super kazanie, ale czad, ale niesamowite, ale fajne, ale świetne, ale super, ale ekstra. I zawsze jak tych ludzi jakby tak spotykam, mówię, wiesz, to Herod uwielbiał słuchać Jana Chrzciciela. i z radości mu głowę ściął. To nie chodzi o to, żebyś lubiał słuchać kazania albo jakichś tam ludzi z YouTube'a. Chodzi o to, żebyś był człowiekiem, który wprowadza to, co Bóg do ciebie mówi w życie. Amen? Którzy z was wyglądacie na przestraszonych? Kolejny, ja ci powiem tak. Posłuchaj starszego człowieka, mówię o sobie. Miałem 40 lat niedługo. 20 lat chrześcijaństwa, posłuchaj mnie. Relacja z Bogiem, relacja z Jego Słowem i posłuchaj mnie teraz, relacja z ludźmi. Jeśli nie masz męża albo żony, to masz kogoś, kto cię urodził i kto cię wychował, kto cię karmił i wstawał do ciebie w nocy, a ty w ogóle tego nie doceniasz. Trzecia najważniejsza relacja poza relacją z Bogiem, Słowem, jeśli nie masz męża, żony, to jest relacja z twoimi rodzicami. To jest relacja z twoimi rodzicami. Biblia mówi o tym, abyś szanował matkę swoją, abyś szanował ojca swego, abyś miał jakie życie? Długie życie, aby ci się wiodło. To jest jedyne przykazanie z obietnicą. Szanuj swoich rodziców, jeśli nie masz męża bądź żony. Jeśli masz męża bądź żonę i dzieci, to trzecia najważniejsza relacja w twoim życiu po relacji z Jezusem, z Jego Słowem. I teraz mnie posłuchaj. Jeśli masz żonę, to żona jest człowiekiem w twoim życiu numerem jeden. Jeśli masz męża, to mąż jest absolutnie numerem jeden. Ale Jezus jest ważniejszy. Jezus jest ważniejszy niż ta kobieta, z którą żyje 17 lat. Jezus jest bezkonkurencyjny. Nie masz szans. Jesteś jak cień, porównując Jego. Żona bądź mąż. Na czwartym miejscu relacja z dziećmi. Nie, że dzieci i żona, dzieci i mąż, ale dzieci są po mężu i żonie. Amen? I czwarta rzecz, jeśli chodzi o relacje, to są relacje z innymi ludźmi. Potrzebujesz relacji z innymi ludźmi. I powiem wam, jak się przyglądam chrześcijaństwu, to my mamy wszystko wymieszane. My mamy wszystko wymieszane. Wszystko jest dookoła, a później jesteśmy zdziwieni, czemu to nie działa. No bo jeśli weźmiesz niewłaściwe składniki i oczekujesz fantastycznych rezultatów, ale mieszasz to i robisz to nie po kolei, to nie będziesz miał właściwych rezultatów. Kolejny priorytet w twoim życiu to jest twoje powołanie. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, jesteśmy zbawieni z łaski, ale jesteśmy powołani do dobrych uczynków. Jesteś powołany do tego, do czego Bóg ciebie stworzył, bo każdy z nas, mówię każdy z nas, jak siedzisz tutaj, Bóg ma powołanie dla twojego życia. I to jest zupełnie inne powołanie niż moje, czy osoby, która siedzi po prawej stronie. Twoje powołanie jest wyjątkowe. Nikt nie zrobi tego zamiast ciebie. To jest to 5%. Nikt nie rozwinie twojego powołania po prostu. Nikt nie jest zainteresowany tak bardzo twoim powołaniem, jak Bóg i ty powinieneś być. To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność, co zrobisz z tymi talentami, tak? Co zrobisz z tym, co Bóg ci dał. Bóg chce, abyś to pomnażał, abyś to rozwijał. To jest najważniejsze. Tak? I ostatni priorytet z rzeczy kluczowych. To jest twój Kościół. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To jest twój Kościół. I wiecie, to samo kazanie głosiłem teraz na konferencji. I kiedy powiedziałem twój Kościół, to było prawie 1000 ludzi i nastała olbrzymia cisza. I ludzie podchodzili do mnie po tym kazaniu i mówili, ło, to było mocne, ale co? O tym Kościele. Kościół to nie jest mój pomysł. To jest priorytet Jezusa. Księga Psalmów, 92 rozdział, werset 13. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. I teraz posłuchajcie tej rzeczy. Nawet w starości wydadzą owoc. Bo ludzie, którzy nie są zasadzeni w domu Pana, nie ujrzą starości z Panem. Bo to jest nierealne. Bo to jest niemożliwe. Jeśli będziesz raz w miesiącu na nabożeństwie, a później będziesz zdziwiony, że będziesz miał 70 lat i nie będziesz wiedział, kim jest Bóg. To jest nierealne. Musisz być zasadzony w domu Pana. Jak roślina jest zasadzona, to rośnie. Jak drzewo jest zasadzone, to rośnie. Jak nie jest zasadzone, albo czasami się zasadza, a potem się wysadza, to nie będziesz w starości przynosił owocu. Nie bądź kolejnym przykładem z tysięcy, którzy próbowali udowodnić, że jest inaczej. To jest Boży sposób rozwoju, to jest Boży pomysł na twój rozwój. Relacja z Jezusem, ze Słowem, z ludźmi, mąż, żona, rodzice, inni ludzie, relacja, twoje zrozumienie twojego powołania i relacja z Kościołem. Jeśli to nie będą priorytety w twoim życiu, to się nie będziesz rozwijał. Bardzo mi przykro. Nie będziesz się rozwijał. To jest tak, jakbyś chciał zrobić naleśniki, pomijając mąkę. Nie da się. Jakbyś chciał zrobić jajecznicę, pomijając jajka. Nie da się. Bóg daje, Biblia jest konkretnym przewodnikiem, który pokazuje nam pewien schemat, jak mamy żyć z Bogiem. I powiem ci jedną rzecz. Jeśli te pięć rzeczy wprowadzisz w swoim życiu, to za rok możesz być w takim miejscu, o którym nawet nie marzyłeś. Nawet nie marzyłeś. Jeśli posłuchasz tego, co naprawdę dla Chrystusa jest istotne. Kolejny punkt. Walka o priorytety, czyli co bym zrobił, jakbym był diabłem. Wyobraź sobie, że jestem diabłem. Już? Już? To nie trzeba długo myśleć. Myślę, że czasami jesteśmy podobni. Gdybym ja był diabłem i gdybym chciał zniszczyć twoje całe życie i finalnie odciągnąć cię od Boga i życia z Nim, to wiesz, co bym zrobił? Zastąpiłbym relację z Bogiem w twoim życiu czymś innym i nawet byś tego nie zauważył. I nawet byś tego nie zauważył. Diabeł działa w taki sposób, że on nas oszukuje, a my nie wiemy, że jesteśmy oszukani. Bądź szczery przed sobą. Ilekroć odchodzisz od Boga, ilekroć pojawiają się problemy w twoim życiu, to wtedy, kiedy coś innego zajmuje pierwszy numer. Kiedy coś innego wchodzi na pierwsze miejsce. Gdybym ja chciał zniszczyć, gdy ja był diabłem i gdybym chciał zniszczyć twoje małżeństwo, to postawiłbym twoje dzieci nad twoją żoną. To jest najczęstszy problem w małżeństwach, że dzieci są panem i panią, władcą i władczynią twojego życia. Wiecie, jak ja obserwuję małżeństwa, gdzie dzieci po prostu rządzą tym małżeństwem, jak to ma wyglądać, to pomyliły nam się priorytety. Pomyliły nam się priorytety. Gdybym ja był diabłem i gdybym chciał zniszczyć twoje dzieci, to umieściłbym je w okolicach miejsca na hobby. Jest drabina twoich priorytetów, a więc umieściłbym dzieci na siódmym miejscu, ponieważ na trzecie miejsce wskoczyłoby moje hobby. Czy hobby jest złe? Nie, hobby jest ważne. Hobby jest potrzebne we właściwym miejscu. Hobby możesz mieć całe życie, ale dzieci masz tylko chwilę. Wiecie, co dzieci wyniosą z naszych domów? Nie to, co im mówimy. To, co widzą. Twoje dzieci nie będą wracać do tego, do czego by chciały wrócić, ale twoje dzieci będą wracać do tego, co znają. Jeśli ja chcę, aby moje dzieci w przyszłości chodziły regularnie do kościoła, aby moje dzieci regularnie czytały Biblię, aby moje dzieci regularnie się modliły i szukały swojego powołania, wiecie, co muszę zrobić? Muszę właśnie tak robić. Muszę funkcjonować według właściwych priorytetów. I wtedy już nie musisz mówić dzieciom, co mają robić, ale one kopiują to, co robisz. I jako rodzic to jest olbrzymia odpowiedzialność. Możesz być dla nich niesamowitym błogosławieństwem albo możesz być dla nich niesamowitym, fatalnym przykładem. I nie tylko ty idziesz na dno, ale przyszłość twoich dzieci również. Jeśli jesteś chrześcijaninem i twoje dzieci wychowują się w chrześcijańskim domu, to one myślą, że wszystko, co prezentujesz, to tak ma być. Amen. Gdybym ja był diabłem i gdybym chciał zniszczyć twoje powołanie, to znalazłbym ci dobrą pracę, która wymagałaby bardzo dużo czasu od ciebie, abyś nie miał czasu na Pana Boga. Nie czarujmy się. Czasami praca może stać się Panem Bogiem dla ciebie. Ja nie mam czasu na modlitwę, chłopie, ja nie mam czasu, żeby czytać Boże Słowo, ja muszę pracować. Znam ludzi, wielu ludzi, dzięki Bogu, którzy zauważyli jedną rzecz. Jeśli praca stawała się na pierwszym miejscu w ich życiu i nie mieli czasu, żeby się modlić, nie mieli sił, po prostu wymiękali i widzieli, że odchodzą od Boga, powiedzieli, Panie Boże, jak ja mam wybrać pomiędzy Tobą a moją pracą, rezygnuję z pracy i Ty się o mnie martw. Ale ja wiem, że w tym momencie jestem bałwochwalcą. I ludzie rezygnowali ze swojej pracy i Bóg się o nich troszczył. Mamy w kościele przykład człowieka, który pracował w Niemczech przez wiele lat, zarabiał bardzo dobre pieniądze, kosmiczne pieniądze, marzenie pieniądze. I postanowił zrezygnować z tego wszystkiego i przejść na pieniądze 5 razy niższe, pracując w Polsce, aby wbić się we właściwe priorytety. Jest taki człowiek wśród nas. Jest niesamowite. Ja nie będę, my się śmiejemy z Judasza, który sprzedał Chrystusa, ale ja mogę moje priorytety bardzo łatwo sprzedać. I gdybym ja był diabłem, to odwróciłbym kolejność jednego wersetu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Wiecie, jak bardzo często my funkcjonujemy? Szukamy tego, co ma być nam dodane, a Królestwo Boże przy okazji. Ale jeśli ty będziesz naprawdę szukał najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to wszystko inne będzie ci dodane. I wiem, co w tym momencie może się pojawiać w twojej głowie. Praca, rodzina i to wszystko. Ja coś ci powiem. Bóg dokładnie wie, w jakiej jesteś sytuacji. Bardzo, bardzo często jest tak, że praca jest twoim powołaniem. Że Bóg, ty jesteś w pracy i to jest twoje powołanie. Ale ty w tej pracy masz reprezentować Jezusa Chrystusa. Ale ty w tej pracy masz być światłem, masz być solą i Bóg cię umieścił w twojej pracy i On chce ciebie tam używać, gdziekolwiek jesteś. I na tą chwilę to jest twoje powołanie. To w ogóle nie koliduje absolutnie z niczym. I pamiętam, jak ja pracowałem w szkole przez 10 lat i od pierwszego dnia wiedziałem, że to nie jest finalne moje powołanie. I powiem wam, co roku się łudziłem, że w końcu się to zmieni. 10 lat. I pamiętam taki jeden przełomowy moment w moim życiu, kiedy była konferencja, żegnaliśmy pewną panią, która szła na emeryturę i było pożegnanie tej jednej nauczycielki. Ona przepracowała 35 lat w jednej szkole. No i dyrektor wyszedł, fantastycznie, miał kwiaty. No i mówi, no i tutaj pani już odchodzi, nie będę podawał imienia, nazwiska, i pani już odchodzi. I przeczytał całą listę, jakich klas ona była wychowawczynią, w jakich klasach ona uczyła, ile klas wypuściła, ile ludzi poszło na studia i tak dalej, i tak dalej. Trwało to może z 10 minut, później dyrektor się wzruszył, przytulił ją, ona się popłakała, odwróciła się, podziękowała. Dostała kwiaty, dostała jakiś prezent od rady pedagogicznej, wszyscy zaczęli klaskać i po 10 minutach przeszliśmy do kolejnego punktu na konferencji. Ja tak siedzę, mówię, Panie Boże, to my się w takie coś bawimy. O to chodzi, taki ma być mój wpływ, jak ja umrę, że przeczytają wychowawcą jakiś klas byłem. To o to chodzi w moim życiu, Panie Boże, to coś nie gra. I wiedziałem, że z jednej strony miejsce w pracy, gdzie jestem, to jest miejsce, gdzie Bóg chce mnie widzieć i być może jest tak, że twoim powołaniem jest być w pracy i być tam świadectwem. Być w pracy i głosić Chrystusa, być w pracy i tam realizować swoje powołanie. A być może Bóg ma dla ciebie coś innego. Ja tego nie wiem, bo ja nie jestem Panem Bogiem. Ale jedno jest pewne, szukanie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane, to bez względu na to, gdzie pracujesz, to się tyczy również ciebie i mnie. Szukanie tego, co należy do Bożego Królestwa, szukanie ludzi, którzy nie znają Chrystusa, poświęcanie swojego czasu, poświęcanie swojej energii i poświęcanie swoich pieniędzy na rzeczy, które mają wieczne znaczenie. Ja chcę tak funkcjonować, ja chcę tak żyć, ja chcę tak umrzeć, ja chcę tak żyć. To jest mój cel, to jest, aby szukać Jego Królestwa, aby szukać Jego sprawiedliwości i powiem wam, że nigdy w życiu mi się nie żyło tak dobrze, jak mi się żyje teraz. Bo przestałem szukać tego, co ma być mi dodane. Wielu ludzi szuka... Wiecie, co jest dodane? Co ma być dodane? Samochód, dom, mieszkanie, telefon, komputer, iPad, laptop, mąż, żona. To są rzeczy, które mają być dodane. Bóg tak nas skonstruował, abyśmy skupili się na Nim i zaufali Mu, że On się o to zatroszczy. I ostatnia rzecz, to jest ten moment, kiedy Wojtek będzie grał, albo ktoś, nie wiem. To jest taki optymistyczny moment, jak ktoś wychodzi grać. Już wiesz, że jest prawie koniec. To już wiesz, że lądujemy. To już wiesz, że teraz ta muzyka, za chwilę posłuchajcie. To chyba niedobrze zaczęłaś. Od C zaczniesz jak zawsze. No właśnie. Wiecie, po co my tak gramy na koniec? Żebyś się uspokoił. Żeby to dotknęło twojego serca. Żebyś teraz przez chwilę pomyślał. Ostatni ważny punkt. Zazdrosny Bóg. Jak mówisz słowo zazdrosny i mówisz słowo Bóg, nie wydaje ci się to być paradoksem? Druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 14. Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Powiem wam, że przez długi czas się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że Bóg jest zazdrosny. I usłyszałem, że są dwa rodzaje zazdrości. Jest zazdrość pozytywna i zazdrość negatywna. Zazdrość pozytywna polega na tym, że jestem zazdrosny o coś, co jest prawnie moją własnością. Stoję naprzeciwko mojej prawnej własności, która mruga do mnie. To jest moja prawna własność. To jest moja żona. Ona jest moja i tylko moja. Mam absolutną wyłączność na nią. Ona ma wyłączność na mnie. Jestem na maksa zazdrosny o nią. Ona jest zazdrosna nawet wtedy, kiedy idę do fryzjera. Jesteśmy zazdrośni o siebie nawzajem i to jest pozytywna zazdrość, bo jesteśmy zazdrośni o coś, co jest naszą co jest prawną własnością. Jest jeszcze negatywna zazdrość, kiedy ja zaczynam pragnąć czegoś, co nie jest moją prawną własnością. Kiedy zaczynam pragnąć żony kogoś innego, to już nie jest pozytywna zazdrość, to jest negatywna zazdrość, to jest grzeszna zazdrość. Jak myślisz, czy Bóg jest Bogiem, który zazdrości pozytywnie czy negatywnie? Bóg jest Bogiem, który jest zazdrosny o swoją własność. I na pewno każdy z was zna historię na temat, historię, gdzie przychodzą faryzeusze uczeni w piśmie i zadają pytanie Chrystusowi, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie. Zobaczcie, przez 2000 lat nic się nie zmieniło. Dalej płacimy podatki. Ale Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział, czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową i podali mu grosz. A on ich zapytał, Czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: cesarza. Wtedy on im powiedział: oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Wszyscy rozumiemy, cesarza to, jeśli coś należy do cesarza, jeśli jest podobizna cesarza na tej monecie, to trzeba mu oddać. I zadałem sobie pytanie, ale jaka podobizna, gdzie jest podobizna Boga? Gdzie jest wizerunek i napis Pana Boga? Na czym? Wiecie na czym? Na człowieku. Tylko człowiek, nie żadna małpa, nie żaden pies, nie żaden koń jest stworzony na podobieństwo Boga. Tylko człowiek. I tylko człowiek jest odzwierciedleniem Bożej chwały. On jest stworzony na podobieństwo Boga i na nim znajduje się napis Pana Boga. Wiecie, kiedy pojawia się napis Pana Boga na twoim życiu? W twoim życiu? Kiedy ty mówisz: Panie Jezu, chcę należeć do Ciebie. Wtedy Biblia mówi o tym, że przychodzi Duch Święty i odbija w twoim sercu, w twoim życiu pieczęć Ducha, która oznacza, że jesteś Jego własnością, że należysz do Niego. Ten napis to jest to, że jesteś Jego synem, jesteś Jego córką. I to jest fantastyczne, bo to Ci gwarantuje to, że kiedy umrzesz, będziesz w niebie. Ale to jest również to, że Bóg, który Ciebie kocha, jest zazdrosny o Ciebie. Nie wiem, czy zauważyłeś, co są w stanie zrobić ludzie zazdrośni, żeby odzyskać swoją własność. Większość filmów sensacyjnych jest zrobiona na tej podstawie. Ci ludzie są w stanie zrobić wszystko. Są w stanie zrobić absolutnie wszystko. Ilekroć drabina twoich priorytetów się miesza, gdzie Chrystus spada na drugie, trzecie, piąte miejsce, gdzie Chrystus już nie jest na pierwszym miejscu, pojawia się Bóg i pokazuje ci trywialność, bezsensowność rzeczy, które stały się priorytetem w twoim życiu. Kto z nas, kiedy nagle coś staje się priorytetem w twoim życiu, w moim przypadku to są seriale, to jest moje najsilniejsze bałwochwalstwo. Nie śmiejcie się, wiem, jakie, co jest dla was bałwanami. To jest mój najbardziej popularny bałwan. I oglądasz ten serial i kończysz oglądać ten serial i nagle zadajesz sobie kilka pytań. Pierwsze jest takie: po co to w ogóle zaczynałeś? A po drugie: po co marnowałeś czas? A po trzecie: jaki to w ogóle miało sens? Jaki to w ogóle miało sens? I Bóg przychodzi do ciebie i mówi: naprawdę? Wolisz gapić się w iPada, oglądać serial i wybierasz to, przewidywalną fabułę? Mogłeś spytać Krysi, ona po pierwszym odcinku wie, kto zabił. I ty wybrałeś to ponad to, aby spędzić ze mną czas. A ja ci chciałem pokazać tyle rzeczy. Bóg jest zazdrosny o ciebie. Ta zazdrość nie jest gniewna, ta zazdrość jest pełna miłości. I kiedy my się oddalamy, On naprawdę tęskni za nami. On naprawdę tęskni za bliskością z nami. I tak łatwo jest nam wejść, kochani, tak łatwo jest nam wejść, pozbyć się relacji z Bogiem i wejść w religię zwaną chrześcijaństwem. Prawdziwe chrześcijaństwo i religijne chrześcijaństwo nie polega na tym, że w jednym jest Bóg, a w drugim nie ma. Bóg jest w religijnym chrześcijaństwie i Bóg jest w prawdziwym chrześcijaństwie. Tylko Bóg w religijnym chrześcijaństwie jest na którymś miejscu, a Bóg w prawdziwym chrześcijaństwie jest na pierwszym miejscu. Żyjemy w kraju, który jest krajem chrześcijańskim. Większość ludzi wierzy w Boga, ale ten Bóg nie jest na pierwszym miejscu. A jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to powiedz mi, jaki jest sens, żebyś miał spędzać z tym kimś całą wieczność, jeśli on dzisiaj nie jest dla ciebie priorytetem. Amen. Bóg jest chory z miłości do ciebie. Ta zazdrość jest niesamowita. On puka do naszych drzwi. On chce mieć z nami relację. Chcę ci powiedzieć to, co powiedział Paweł w liście do Filipian. Zapominając o tym, co jest za mną, zdążam do tego, co jest przede mną. Jeśli chcesz dzisiaj zacząć od nowa, to jest fantastyczny dzień. To jest 1 stycznia. To jest 2017 rok i możesz zacząć od nowa. Kiedy On jest na pierwszym miejscu. Kiedy On jest na pierwszym miejscu, wszystko staje się możliwe. I w roku 2016 widziałem momenty, kiedy niektórzy z nas uczyniliśmy Chrystusa numerem jeden, kiedy zaczęliśmy szukać Jego królestwa. I powiem ci tak, zmieniłeś się, zmieniłaś się nie do poznania. To jest to, czego Bóg chce, aby Jego dzieci się rozwijały. Bóg nie jest jakimś narcyzem, który potrzebuje być na pierwszym miejscu w twoim życiu, bo inaczej to on się źle czuje. Bóg wie o czymś, o czym ty być może jeszcze nie wiesz. On wie, że kiedy On jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, całe twoje życie funkcjonuje w doskonałej harmonii. I to ma wpływ na wszystko, co się dzieje dookoła ciebie. Amen. Siedź sobie dalej spokojnie. Możesz pochylić swoją głowę. Nie musisz. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj podjęli decyzję, by każdego dnia żyć z Nim. Aby jutro spędzić z Nim 10, 15, 20, 30 minut, aby spędzić z Nim czas, aby modlić się do Niego, aby czytać Jego Słowo, aby zapisywać sobie to, co On mówi do ciebie. I Bóg wie, że Bóg wie, jaką podejmiesz decyzję, ale chcę ci coś powiedzieć, On czeka na ciebie. On czeka na ciebie. Niech On będzie numerem jeden. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. I modlę się, Duchu Święty, abyś Boże Wszechmogący był ciągle, ciągle na pierwszym miejscu w naszym życiu. Abyś był absolutnym numerem jeden. Ja dziękuję Ci za to, że Twoja miłość, Panie, jest również miłością zazdrosną. Bo Ty wiesz, że nasze życie jest spełnione, nasze życie jest szczęśliwe wtedy, kiedy Ty jesteś na pierwszym miejscu. Panie Boże mój, ja modlę się, abyśmy dzisiaj podjęli decyzję, że chcemy Cię widzieć na pierwszym miejscu i przepraszamy Ciebie, Boże, za wszystko w naszym życiu, co zajmowało pierwsze miejsce. Panie, oczyszczaj nasze serce. Panie, oczyszczaj nasze serce. Panie, pozbądź się tych wszystkich rzeczy, które nie przynoszą Tobie chwały, te wszystkie rzeczy, które zajmują pierwsze miejsce. Boże, usuń, Panie, te rzeczy z tronu naszego serca. Ja modlę się i zapraszam Cię, abyś stał się numerem jeden w naszym życiu. Abyś stał się numerem jeden w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty. Niech ten rok będzie niesamowitym rokiem. Niech ten rok będzie czasem, Panie, wzrostu, przełomu, Panie. Niech ten rok będzie czasem, kiedy będziemy błogosławieństwem dla innych ludzi, dla naszych mężów, żon, dzieci, Panie, rodziców. Modlę się, Duchu Święty, abyśmy stali się, Ojcze, błogosławieństwem dla innych. Panie, bądź numerem jeden. Bądź absolutnym numerem jeden. Dzięki Ci, Jezus. Być może jesteś w tym miejscu i tak do końca nie wiesz, czy, gdzie jest ten Bóg, czy jest numerem 1, czy 5, czy 10. I powiem ci, jak bardzo proste to jest. Wystarczy, że podejmiesz decyzję i powiesz: Panie Boże, ja chcę, abyś był numerem 1 w moim życiu. Ja chcę, abyś stał się najważniejszy i Bóg się stanie najważniejszy, jeśli Go o to poprosisz. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Chrystusowi i w ten sposób uczynić Go numerem 1 w twoim życiu, to proszę pomóc się ze mną taką prostą modlitwą, a my ci pomożemy, abyś nie czuł się w tym samotny. Powtórz za mną taką modlitwę. Panie Boże Wszechmogący, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, oczyść moje serce. Oczyść moje życie z wszystkich rzeczy, które są ważniejsze od Ciebie. I proszę Cię, abyś był numerem 1 w moim życiu. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za moje błędy. Oczyść moje serce. I zapraszam Ciebie dzisiaj. Stań się Panem mojego życia. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.